Podcast Polskiego Radia.
We've been gone a long time. We back now.
Dzień dobry. Bartłomiej Makowski to jest podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu, w którym jak zawsze sprawdzam, co jest prawdą, a co fikcją w filmach i serialach historycznych. Na początku chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym z Państwa, którzy polubiają i komentują moje audycje. Wiem, że czekacie, drodzy słuchacze, na odcinek poświęcony Odysei Christophera Nolana, ale obaj eksperci, których zaprosiłem do rozmowy, akurat w tym tygodniu wyjechali na międzynarodowe konferencje. Uzbrójcie się zatem proszę w cierpliwość, bo jest na co czekać, a to dlatego, że do rozmowy zaprosiłem znakomitych ekspertów, profesora Marka Węcowskiego i profesora Tomasza Mojsika. Możecie umilić sobie oczekiwanie, słuchając ostatniego odcinka Prawdy Czasu i Prawdy Ekranu, który poświęcony jest Troi Wolfganga Petersena właśnie z udziałem Tomasza Mojsika, albo słuchaniem innego odcinka, również z Tomaszem Mojsikiem, w którym rozmawiamy o filmie Powrót Odyseusza. A skoro o Odysei Nolana mowa, to bukmacherzy już wieszczą, że jest ona murowanym kandydatem do Oscara, co najmniej w kategorii najlepszego filmu. I ta informacja natchnęła mnie, żeby opowiedzieć wam dziś o filmie, o którym podobnie mówiono w ubiegłym roku i który zgarnął rekordową liczbę nominacji do nagród Akademii Filmowej. Chodzi o Grzeszników Ryana Kuglera. Wiem, jak tu rozpatrywać film o wampirach w perspektywie dzieła o historii. Przyznaję, że miałem ten sam problem i dlatego, nie ukrywam, zwlekałem z omówieniem tego filmu i biorę się za niego dopiero teraz. Ale przecież jednocześnie to jest film o historii, tylko poprzez historię może być zrozumiany w pełni. To zresztą nie będzie pierwszy film wampiryczny opisywany w tym cyklu. Odsyłam was do odcinka o filmie Nosferatu, który omówiliśmy wspólnie z Jagą Moder. O ile jednak tamten odcinek skupiał się na kwestiach związanych z folklorem, to tutaj musimy przyjąć znacznie szerszą perspektywę. Do dzieła. Na początek krótkie przypomnienie fabuły. Dwóch braci bliźniaków, Smoke i Stack, po latach spędzonych w Chicago wracają do rodzinnego Clarksdale w stanie Mississippi. Tutaj zamierzają zacząć życie od nowa. Postanawiają wykorzystać pieniądze, które zarobili pracując dla mafii, na zakup starego tartaku od białego właściciela. Tam chcą założyć klub muzyczny, by ulżyć czarnoskórej społeczności. Niestety w noc otwarcia lokalu w okolicy pojawia się prastary wampir Remy, którego przywiodła muzyka Samiego, kuzyna bliźniaków. Tutaj film zmienia się w krwawy horror i zaczyna przypominać Od zmierzchu do świtu Roberta Rodriguez'a. Od tamtej produkcji, która, przyznajmy, niewiele miała do zaoferowania poza efektownym występem Salmy Hayek, Grzeszników odróżnia to, że wampiry są tu tak naprawdę najmniej istotne, a prawdziwym motywem filmu jest znaczenie muzyki dla czarnoskórej społeczności i jej los na amerykańskim południu. Kugler wchodzi w ten temat bardzo głęboko, więc omówienie tego filmu właśnie pod kątem historycznym wydaje mi się nie tylko usprawiedliwione, ale i ciekawe, i przyznam wam, że przygotowując się do tej audycji, sam wiele się dowiedziałem. Film otwiera narracja z zakadru. Narratorka mówi: istnieją legendy o ludziach urodzonych z darem tworzenia tak autentycznej muzyki, że potrafi ona przebić zasłonę między życiem a śmiercią, przywołując duchy z przeszłości i przyszłości. W starożytnej Irlandii nazywano ich Fili. Tu koniec cytatu. To prawda, Fili w Irlandii byli bardami i poetami, którzy w erze przedpiśmiennej stanowili żywą pamięć swoich społeczności i przekaźnik tradycji ustnej. To swoją drogą motyw dość uniwersalny, bo kim innym był w końcu Homer, żeby nawiązać znowu do Odysei. Fili stanowili właściwie elitarną grupę zawodową, wewnątrz której funkcjonował podział na 7 stopni. Aby dostać się do najwyższego z nich, trzeba było opanować ponad 600 pieśni. Na pamięć. Wyobrażacie to sobie? Godny podziwu wyczyn. Z tego powodu uważano Fili za obdarzonych magiczną mocą wieszczenia, czyli właściwie właśnie tego filmowego przywoływania duchów przeszłości i przyszłości. Co ciekawe, Fili ostali się jako doradcy irlandzkich królów aż do całkowitego podporządkowania wyspy przez Anglików w XVII wieku. Co swoją drogą znakomicie współgra z motywem Remika, czyli irlandzkiego wampira, który podobnie jak ludność czarnoskóra doświadczył kolonializmu i oderwania od swojej rodzimej kultury. To chyba najpiękniej wybrzmiewa w tej scenie, w której Remik śpiewa Rocky Road to Dublin, bardzo istotny, właściwie hymn, nieoficjalny hymn Irlandii. Jeżeli pamiętacie Euro 2012, Euro w Polsce i na Ukrainie, to irlandzcy kibice śpiewali piosenkę Rocky Road to Poland. Dajcie znać w komentarzach, czy również pamiętacie tę piosenkę, bo ja pamiętam ją bardzo dobrze. Nieprzypadkowo Fili są zresztą w tym filmie, we wstępie do tego filmu, zestawieni właściwie w tym samym zdaniu z griotami, czyli w pewnym uproszczeniu swoimi zachodnioafrykańskimi odpowiednikami. Oni również stanowili osobną, elitarną kastę, a w zakresie ich kompetencji leżało nie tylko przechowywanie i przekazywanie ustnej pamięci, ale też w pewnym stopniu wierzbiarstwo i właśnie doradzanie władcom. Jak słyszycie, Grzesznicy to film, w którym niemal każdy element ma znaczenie. Nawet pseudonimy i nakrycia głowy noszone przez braci. Zacznijmy od pseudonimów. Składają się one na słowo smokestack, co oznacza komin fabryczny i jest bezpośrednim nawiązaniem do wyjazdu braci na industrialną północ. Z kolei nakrycia głowy, kaszkiet Smoka i fedora Staka, odpowiadają kolejno dwóm największym grupom przestępczym w Chicago w czasach prohibicji, czyli gangowi z Northside, co w pewnym sensie ironiczne w kontekście całego filmu, bo organizowali go przede wszystkim irlandzcy emigranci, choć był otwarty też na inne mniejszości. No i fedora Staka to z kolei element garderoby charakterystyczny dla włoskiej chicagowskiej mafii panującej nad południową częścią miasta. Tutaj warto dodać na marginesie, że to ten sam syndykat, w którym w latach 30. rządził Al Capone. Swoją drogą Smokey Stack zjawiają się w Mississippi wkrótce po tym, jak nietykalni Eliota Nessa dopadli w końcu Al Capone i mocno nadszarpnęli strukturami chicagowskiego świadka przestępczego. Głównych bohaterów poznajemy jako ludzi, którzy powrócili do swojego rodzinnego Clarksdale w stanie Mississippi. No właśnie, powrócili. Dlaczego wyjechali? Tu Kugler czyni wyraźne odniesienie do ruchu migracyjnego czarnoskórych Amerykanów z poniewolniczych stanów południa, gdzie segregacja rasowa była szczególnie uciążliwa w porównaniu z relatywnie bardziej liberalną północą. Wielka emigracja obejmowała znaczną część XX wieku. Od mniej więcej 1910 roku aż po lata 70. i przez cały ten okres południe opuściło 6 milionów Afroamerykanów. Migracja szczególnie nasiliła się właśnie w pierwszych dekadach XX wieku. Do 1933 roku los wewnętrznego migranta, podobnego do tego, jaki dzielili Smoke i Stack, dotknął rzeszy 1,5 miliona ludzi. Dodajmy tu, że w 1910 roku 90% czarnoskórych obywateli USA żyło na południu, a pod koniec wielkiej migracji była to zaledwie niespełna połowa. Afroamerykanie szukali lepszego życia, a na industrialnej północy łatwiej było o pracę w fabrykach, zwłaszcza w latach I wojny światowej, kiedy biali mężczyźni, robotnicy, poszli na front. Ale najważniejszym powodem była chyba jednak segregacja rasowa i wręcz otwarta przemoc wobec czarnoskórych, przeradzająca się niekiedy w lincze organizowane przez Ku Klux Klan, ale nawet w otwarte masakry ludności, jak ta w Atlancie w stanie Georgia w 1906 roku, czy w wielu ośrodkach podczas tzw. Czerwonego Lata 1919 roku, kiedy na te napięcia rasowe nałożył się jeszcze paniczny strach przed rewolucją komunistyczną. Ironią losu jest fakt, że wskutek migracji zamieszki i masakry ludności czarnoskórej wybuchały też na północy i na zachodzie, na przykład w Chicago w 1919 roku i w Tulsie w stanie Oklahoma w 1921 roku. Ofiary można było liczyć w dziesiątkach zabitych i rannych. A skoro już przy miejscu akcji jesteśmy, to samo Clarksdale też nie jest przypadkowe. Miasto uważa się za miejsce narodzin bluesa, a to przecież muzyka będąca kluczowym aspektem tożsamości i właściwie główny motyw filmu. Ale powiem wam więcej, umiejscowienie fabuły właśnie w Clarksdale wiąże się też z nadnaturalną płaszczyzną filmu. To właśnie tutaj, jeśli wierzyć folklorowi amerykańskiego południa, doszło do najważniejszego paktu z diabłem w historii muzyki. bo to tutaj Robert Johnson, geniusz bluesa, miał zaprzedać duszę za zostanie największym bluesmanem na świecie. To był tak zwany pakt na rozdrożu. Jak to zwykle w paktach z diabłem bywa, Johnson otrzymał to, czego chciał, ale zły go przychytrzył, bo Johnson, i tu zaczynają się elementy prawdziwej biografii, a nie legendarnej historii tego muzyka, owszem, przeszedł do historii jako geniusz, ale doceniono go dopiero po śmierci, bo i zmarł bardzo młodo, ponoć zabity przez zazdrosnego partnera kobiety, do której się zalecał w jakimś barze. Miał zaledwie 27 lat i był pierwszym z muzyków, którzy zaliczani są dziś do słynnego klubu 27. Sam mit powstał zapewne na kanwie tej historii, ale element paktu na rozdrożu to pewnie nawiązanie do piosenki Johnsona Crossroad Blues. Choć w niej akurat nie pada ani jedno słowo o diable. Wróćmy do fabuły. Właściwie cały drugi akt filmu poświęcony jest przygotowaniom do otwarcia klubu. W pewnym momencie bohaterowie podjeżdżają do grupy pracowników plantacji. Zauważyliście, że ze zdziwieniem ci ludzie przyjmują to, że Smoke i Stack obracają gotówką? Zdradzę wam coś. Tu nie chodzi tylko o to, że w porównaniu ze swoimi ubogimi znajomymi byli oni właściwie kryzusami, bo zarobili na pracy dla mafii. Tu sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana. Bo mimo zniesienia niewolnictwa ponad pół wieku wcześniej na południu utrzymywał się właściwie system feudalny. Ziemia należała do białych plantatorów, więc siłą rzeczy czarnoskórzy mieszkańcy tych terenów zmuszani byli do pracy dla białych. Alternatywą była migracja na północ. Biali mieli nadal wszystkie asy w rękawie. Byli klasą posiadającą i oddzieloną od czarnych systemem segregacji rasowej. Dzięki temu mogli narzucać korzystne warunki umów z Afroamerykanami. Dzierżawa ziemi zmieniła się właściwie w system pańszczyźniany, ale w najgorszej sytuacji byli robotnicy rolni, którzy wpadli w taką zależność od plantatorów, że ci uiszczali im wypłaty nie w dolarach, a w tak zwanych bonach plantacyjnych, które zrealizować można było tylko w wyznaczonych sklepach z zasady znajdujących się na samej plantacji. Tak, mili słuchacze, choć oficjalnie w obiegu była jedna waluta, to nieoficjalnie czarnoskórzy mieszkańcy południa uzależnieni byli od alternatywnego środka płatniczego. Przejdźmy do Remika jako czarnego charakteru. Jak już wspominałem, na samym początku film tworzy paralele między losem Irlandczyków i Afroamerykanów. Jest ona usprawiedliwiona czy uzasadniona zaszłościami historycznymi. Tak Irlandia, jak i państwa społeczności afrykańskich zostały podbite przez obce potęgi. W przypadku Irlandii była to Anglia, w przypadku Afryki mocarstwa kolonialne. Również w Stanach Zjednoczonych irlandzcy emigranci traktowani byli początkowo jak obywatele gorszej kategorii. I tu paradoks, bo nie tworzyło to wcale poczucia wspólnoty, doświadczeń, a wpływało na rywalizację między dwiema grupami o ograniczoną liczbę miejsc pracy, stąd te masakry, o których mówiłem wcześniej. Z czasem jednak Irlandczycy zaczęli zdobywać też posady w zawodach niedostępnych dla czarnoskórych, między innymi w charakterze stróżów prawa, co tylko pogłębiło wzajemne antagonizmy. Afroamerykanie nie pozostawali dłużni. Wielu z nich głośno popierało ustawodawstwo antyimigracyjne z lat 20., które uderzało przede wszystkim w Irlandczyków. Bo w związku z trudną sytuacją ekonomiczno-polityczną po odzyskaniu niepodległości przez Zieloną Wyspę, oto do Stanów Zjednoczonych nadciągała kolejna fala irlandzkich migrantów. Ostatni element, na który warto tu zwrócić uwagę, to to, że film Kuglera ma przy okazji wymowę antychrześcijańską. Twórca widzi w tej religii narzucenie opresyjnego kolonializmu. Nie bez przyczyny Remick mówi o religii narzuconej mu przez tych, którzy w odległej przeszłości ukradli mu ziemię. Tutaj akurat można pewnie z Kuglerem dyskutować, bo Irlandia nie tylko schrystianizowała się dość wcześnie, bo w VI wieku, ale na dodatek metodami całkiem pokojowymi, w dużym stopniu wchłaniając elementy wcześniejszych wierzeń. W pewnym momencie Zielona Wyspa stała się nawet swoistym matecznikiem misjonarzy, którzy wyruszali chrystianizować inne ludy. Kugler zdaje się uważać, że chrześcijaństwo zostało też narzucone Afroamerykanom i błędem jest traktowanie go jako filaru tożsamości afroamerykańskiej na południu Stanów Zjednoczonych. Reżyser i scenarzysta proponuje alternatywę, którą uosabia Annie, ukochana Smoke'a. To systemy magiczne, charakterystyczne dla ludności pochodzenia zachodnioafrykańskiego, którzy zamieszkują obecnie południowe Stany. Ten system nazywa się rootwork albo hudu. I hudu od wudu odróżnia to, że to drugie jest religią, która korzeniami sięga jeszcze Afryki Zachodniej i posiada względnie sprecyzowany system wierzeń. Hudu natomiast to raczej zestaw praktyk magicznych. Ale prawdę mówiąc, ta granica wydaje się dość płynna, bo przecież hudu też ma swoją demonologię na przykład. O jednym z takich demonów słyszymy nawet w filmie. Bo wspomniana Eni nazywa Remika Haintem. W kulturze Gullah Geechee, Afroamerykanów zamieszkujących nadoceaniczny pas Stanów Południowych, to taki zły duch albo zjawa. W tym antychrześcijańskim kontekście decyzja kuzyna głównych bohaterów, Samiego, by pod koniec filmu opuścić również kościół, to akt emancypacyjny. Coogler zdaje się mówić, że ta instytucja odcina Afroamerykanów od ich własnych źródeł. Sami wybiera więc nową afroamerykańską religię zaklętą w muzyce. Chyba najważniejszą kwestię w związku z tym w filmie wypowiada Delta Sammy. Blues nie został nam narzucony jako religia, sami go sobie wynieśliśmy. A może są jeszcze jakieś elementy folkloru albo historii afroamerykańskiej, których nie dostrzegłem w tym filmie? Dajcie proszę znać w komentarzach. To był podcast Prawda Czasu i Prawda Ekranu. Bartłomiej Makowski, dziękuję serdecznie i do usłyszenia.
To był podcast Polskiego Radia.